Gość Radia Mors.
Przed mikrofonem Ewa Lęczewska. Zapraszam do przesłuchania wywiadu z mistrzynią mowy, współtwórczynią logopedii artystycznej w Polsce i autorką wielu, wielu podręczników poprawnej wymowy, Bogumiłą Toczyską.
Dykcjonistka w teatrze to jest osoba znienawidzona w gruncie rzeczy. Nie w szkole, tylko w teatrze, bo też zajmowałam się na przykład przed premierami, byłam tak zwaną osobą przy słowie, tak? To tak, to raczej na premierze to zwiewałam, pamiętam. Gratulacje i w nogi, bo to jest ta, która... Chociaż ja przecież zawsze byłam przyjazna i nie dla siebie to robiłam. Tylko, żeby oni wypadli jak najlepiej. Pracowałam dla nich. I tak zawsze zresztą było. To cechuje ludzi, którzy pracują z młodzieżą, tak jak ja w studiu, gdzie bezpośrednio idzie się na scenę. O godzinie 19, prawda? To znaczy nie są 4 lata przygotowywani, a potem coś tam, jeśli się wydarzy, albo... Tylko od razu to się sprawdza. To jest bardzo, bardzo dobre doświadczenie.
Czy gdy jest pani na zewnątrz, to czy przez to, że właśnie o tym, jak się powinno mówić, wie pani pewnie wszystko, to czy ma pani takie niezrozumienie niekiedy ludzi, że zwraca uwagę, że niewyraźnie mówią?
Oczywiście, wie pani, jak architekt jakiś przyjeżdża do obcego miasta, patrzy na domy, to już też wie wszystko. To jest po prostu należy do zawodu, ale to jest taki automatyzm, ale już bez oceny. Jeśli ktoś zażyczy sobie, proszę bardzo, ale staram się nie. Natomiast ja staram się nie używać takiej formy, która by ludzi deklasowała lub uprzytamniała. Popatrz, pilnuj się jej. A tam sobie czasem zatrę, zabełkoczę, czegoś nie dokończę, a tak, żeby się wtopić. Bo na tym polega kontakt, żeby to był jakiś partnerski kontakt, a nie jakiś pseudodominacji, prawda?
Znam też taką ciekawą anegdotkę pani, która pracowała w Teatrze Baduszkowej, która właśnie tak na co dzień zdała sobie sprawę, że czy ma jakieś problemy ze słuchem, poszła do lekarza i okazało się, że wszystko z jej słuchem jest w porządku, a przez to, że w teatrze myślała, że właśnie słyszy dobrze, bo ludzie mówią wyraźniej, a na zewnątrz trochę mniej i myślała, że ma po prostu problemy ze słuchem, a okazało się, że to ludzie mówią niewyraźnie.
Proszę pani, kiedyś jak SKM-ką się jechało w latach 50., 60. nawet rano na próbę do teatru, bo ja tu mieszkałam w Gdyni, a pracowałam we Wrzeszczu, to po pierwsze, w tej kolejce się dymiło, papierosy palili wszyscy. Po drugie, każdy szeleścił siedzący gazetą i czytało się po prostu prasę, bez względu na to, jaka ona była. Ale słyszała pani, że tam w końcu wagonu rozmawia ze sobą para aktorów. Niech mi pani teraz pokaże kogokolwiek, kogo można by było usłyszeć. Jest wrzask. Głosy są brzydkie, niemodulowane. Jest krzyk, jest dynamika. Dwóch słów nienawidzę. Adrenalina lub adrenalinka i emocje. Emocje. A gdzie proces mentalny?
Właśnie mam pytanie odnośnie tego, jak pani uważa na przestrzeni lat, czy ludzie właśnie ci nie mający nic wspólnego z mową, czy mówią gorzej, czy lepiej? Czy nie da się tego w ogóle ocenić?
Można to ocenić, proszę pani. Ja w którejś z książek napisałam taką myśl, że na przestrzeni dziejów, to znam to z literatury oczywiście, zawsze narzekano na dykcję, na wymowę. Nie było takiego etapu. Zawsze było gorzej. Z tym, że to jest kwestia kultury języka. Kultura to znaczy uprawa, to znaczy wyrywanie chwastów i pielęgnacja. A my tylko gadamy, znaczy gadamy już teraz coraz mniej, ale kiedyś dużo gadano o pielęgnacji, kultury. Zawsze studentom mówiłam, w Akademii Muzycznej szczególnie mówiłam, to jest staranie się, kultura to jest praca, to to nie jest to, że ja słyszę. Oczywiście środowisko, a przede wszystkim rodziny jest bardzo ważne. To jest podstawa. Na dobrą sprawę jest bardzo trudno wyrosnąć z tego, jeśli to nie było takie, jakbyśmy sobie wyobrażali. A jakiego oczekiwalibyśmy od siebie, ale otoczenie i środowisko, w którym się znajdujemy, szkoła.
A dzisiaj też mówi się, że powszechny stał się taki szczękościsk.
Właśnie, szczękościsk. Jest takie trochę, logopedki się denerwują, jak się mówi szczękościsk, tak. A ja też to nazywam szczękościsk, bo to jest szczękościsk. Wie pani, nie znam naprawdę przyczyn. Znam objawy i próbowałam z tym walczyć. Ale to jest kwestia, ośmielę się tutaj zaryzykować takie zdanie. Bardziej mnie martwi od artykulacji melodyka, intonacja, czyli te właściwości suprasegmentalne, akcent, melodia, rytm. To wszystko ginie. Język jest wyłącznie dynamiczny, znikomy, nie ma kadencyjności, nie ma kropki, nie ma... Jest krzyk. No co można krzykiem wyrazić? Tylko wykrzykniki, to proszę bardzo, no, możemy krzyczeć. Dziewczyny młode sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Po prostu brakuje to, co się nazywa, ale bez przesady, modulacją głosu. Czyli wymodelowaniem w stronę melodyczności, w stronę estetyki, krótko.
Na ile pani uważa, że to media w pewien sposób kreują też...
Media są oczywiście, że są odpowiedzialne. Zawsze to tłumaczyłam wszystkim dziennikarzom w każdej telewizji, w której pracowałam.
No bo wcześniej właśnie za czasów jeszcze tych speakerów, kiedy faktycznie trzeba było umieć mówić perfekcyjnie.
Proszę pani, ja sama zdałam egzamin na lektora radiowego tutaj. Trójstopniowy egzamin. To było... No szczęście niezwykłe. Co z tym, że ja marzyłam o pracy w radiu, ale już pracowałam wtedy w lalkach. I w miniaturze obok było radio. I ten egzamin, no byłam szczęśliwa, że się dostałam, ale po półtora roku już mi się to z lekka znudziło. Miałam takie właściwie, to były stałe audycje. Mam jeszcze nawet rachunki za te audycje. Szkoła, dom dzieci, albo ile śledzi złowiono. Niegospodarcze, ekonomiczne, ale poznałam to środowisko i kiedyś były tutaj 4 osoby, które miały karty mikrofonowe. To były 2 kobiety i 2 mężczyźni o jedwabistych głosach. Ale muszę pani mówić, to można się było zakochać w ich głos. Myślę tu szczególnie o mężczyznach. No, tylko oni mieli prawo do mikrofonu na żywo, a my z zewnątrz ludzie, bo nas kilkoro tam stało, w tym koleżanka moja z teatru i kolega, który miał boski głos, niski, wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, już nie żyje. To właśnie oni, mieliśmy takie, wie pani, tylko do zapisania tekstu, to zapisana i poprawki, nie wolno nam było na żywo. I speakerzy, jak pani to słusznie nazwała, bardzo tego pilnowali, żeby po prostu nie dopuszczać nikogo. Myśmy się specjalnie, każdy miał swoje, już jak byłam aktorką i tak bardzo mi na tym nie zależało. Ale tak było. Była czubówna i byli prezenterzy, teraz się nazywa to prezenterzy, teraz już parę lat. A to musieli mieć walory niezwykłe, przede wszystkim foniczność głosu, no, dobra dykcja. Z reporterami jest niestety gorzej. I tu w każdej stacji, w każdej. To jest po prostu śmieszne. Ja myślę, że do interpretacji tekstu trzeba po prostu umieć go zinterpretować, a wista przeczytać to, co się napisało. Jest taki jeden reporter, nie powiem w jakiej stacji, który nawet kiedy ma stand-up, to przyzwoicie relacjonuje. Jak czyta swój tekst, zgroza. Po prostu zgroza. Wrzeszczy, nie ma w ogóle kadencyjności, nie ma melodii. Ja się zetknęłam w tym w środkach, pracując z reporterami w środkach telewizyjnych. I w radiowych chyba też. W radiu jest po prostu przyspieszenie. Kiedyś tego nie było.
No i to też na pewno wpływa na ten brak interpretacji.
Właśnie, czy to wpływa na brak interpretacji? Przede wszystkim ten, który nadaje, nazwijmy go nadawcą, czyli mówi tekst, nie liczy się z odbiorem. Nie liczy się z odbiorem. To jest percepcja, nadanie i percepcja. Odbiór treści, odbiór wszystkich elementów składowych języka, informacji i zakodowanie, przyjęcie. Ja nie rozumiem. Dlaczego ja nie rozumiem? Właśnie, a dlaczego ja nie rozumiem tego, co ty mówisz? No dlaczego? Słyszę, ale nie rozumiem. No i właśnie problem percepcji. Mnie to ostatnio, przez ostatnie lata najbardziej poza rytmem interesuje. Percepcja, nie nadanie. Nadanie to jest aktorstwo, wie pani. To jest oddziaływanie na widza, to jest nadanie. Tu jest informacja musi być dotrzeć do mózgu, do rozumu. A mnie emocje nie interesują. Oczywiście, jeśli to jest głos bezbarwny, żaden, w ogóle bez temperamentu, bez żadnych predyspozycji, powiedziałabym, no cokolwiek retorycznych, głos bez wyrazu, no to jest marnota. Ale to jest dodatkowe, natomiast muszę dotrzeć. To jest racja. No i to pada.
I jak ogółem dzisiaj opisałaby pani sytuację w mediach, w radiu?
Radia nie słucham ze względu na reklamy. Ale telewizja tak, tak. Ja myślę tak, bo są dwa rodzaje uczestniczących ludzi w procesie nadawania telewizyjnego. Gospodarze i goście. Z gospodarzami jest nie najlepiej. Niekiedy. Może bym trzy osoby wymieniła w tej chwili w tej telewizji, której słucham. Ale goście... Przede wszystkim jest brak kultury. W dyskusjach to jest jedno na drugie napada i to już jest, no, nie myśli się oczywiście o tym, albo mruczando, mężczyźni sobie mruczą, kobiety piszczą.
Mhm. Ale właśnie... mnie najbardziej irytuje to co chwila
Proszę pani, to są tak zwane jęki namysłu. E-mobil, tak? Ona cały czas daje właśnie po to. Ja się zastanawiałam, to jest bardzo ciekawe zjawisko. No zawsze było, prawda, to chnykanie tak zwane. Ale teraz to jest po prostu bezczelność, krótko mówiąc. Wczoraj słyszałam dziewczynę z radia przypadkiem, bo interesowało mnie to, o czym ona mówi, z dwójki. Czysto kawę, już nie pamiętam. I przed każdym wyrazem dawała E. Skąd to się bierze? Z procesu szybkości. W tym tempie trzeba zrobić pauzę, żeby, jeśli nie mogę się wyrazić, to pauzuję. Co się stanie? W tej chwili też pauzuję. A nie mówię, co się stanie, gdyby... ciągłość. Wydaje się, że zachowujemy ciągłość wypowiedzi. Kłamstwo. Bo ja muszę odcedzać te śmieci jako słuchacz. Straszny. To jest ogromna... Tego kiedyś nie było, to było niemożliwe. Kiedyś, dawno oczywiście. Czasów złej telewizji.
Też właśnie zwróciłam uwagę na to, że ci dziennikarze ze starszej szkoły zostawiali sobie, nie wchodzili sobie w słowo.
Jest takich dwóch dziennikarzy w szkle kontaktowym. Jeden jest młody, nawet niezłą ma melodykę. Drugi pan, którego sobie bardzo cenię, ale nie ujawnię nazwiska. Bardzo. To jest taki, jak ja otwieram o 10:00, to jak on jest, to zostaje. A jak jest ktoś inny, to wyłączam. Bo to mnie nie interesuje jakieś właśnie. Nie stawiam sobie sprawy z tego, że słuchacz czeka. To po co tam polazłeś, skoro nie umiesz mówić? Bo jesteś dowcipny? O mój Boże, za mało. Drugi jest młody, właśnie mówię o nim, młody, no 40-latek chyba. Tylko, że on sobie lekceważy też słuchacza. Skraca, robi sobie takie przerzutki, takie szybciutko, szybciej troszeczkę, wolniej, szybciej, wolniej, w ogóle nie dba. On tak mówi, jak mówi. Jak mówi, a to nie jest mówię, jak mówię na co dzień. To jest sztuka słowa w gruncie rzeczy. Jest panów dwóch. I obydwaj powinni być sprawni, a nie jeden jest pewnie jest dobry, no ale on drugorzędny. A ten pierwszorzędny redaktor siedzi i mówi, i myślę sobie, bardzo dobry jesteś, chłopie, ale nie będę cię słuchała, mnie wkurzasz po prostu, denerwujesz mnie. Bo więcej się wymaga od człowieka, który ma warunki. Prawda?
Mam wrażenie, że dochodzi do takiego paradoksu, bo z jednej strony, tak jak pani pisała, w ruchu, w głosie, przezroczysta, pozbawiona indywidualnych wyskoków głosowych melodyka, ściśle przylegająca do znaczenia wyrazów i budowy, warunkuje profesjonalizm prezentera, a z drugiej strony media głównie szukają osobowości.
Tak. No to jest choroba tej epoki po prostu. Ja zawsze tłumaczyłam, jaka jest różnica między reporterem a prezenterem. To się nawet może pani przyznać. Mówię o telewizji. Pokazywałam, siedziałam w poznańskiej telewizji, takie wielkie szyby i tam ulica, tramwaj, drzewa, ludzie. I mówiłam, widzisz, tu masz szybę i przez tę szybę widzisz różne plany. I ty to mówisz nie bezpośrednio i nie mówisz o pierwszym planie, ani o drugim tylko. Tylko wszystko musisz, jak palasz, ustawić głosowo. A przy tym jesteś przezroczysty. Reporter się może zaangażować. Może reporter tak lekko, nie, to będzie przyzwoite. Niech to będzie przyzwoite, a nie piłkarskie. Jeden po prostu wychodzi mi to, mu to łatwiej i lepiej. Wielka szkoła retoryki z Grecji klasycznej, Rzymu, proszę pani, do czegoś po prostu uczy, prawda? Szkoły retoryki. Ale do tego trzeba mieć predyspozycję. co się czasami objawia talentem, ale predyspozycje, mówię, powinno być predyspozycje do wypowiedzi, do wypowiadania się publicznego oczywiście.
A czy w związku z tym, że zajmuje się Pani logopedią artystyczną, pracowała Pani głównie z dziennikarzami, aktorami i tymi ludźmi, którzy już tak bazowo mają predyspozycje domowe, czy też z takimi jakimiś...
Predyspozycje w różnym stopniu były. Czasami to byli kandydaci domowi, powiedziałam. No ale wie Pani, ja przywiązuję wagę, przepraszam, do wieku. Tak, 20, kiedy już jest taka pewna świadomość. Tę książkę, którą ostatnio napisałam, jest już w wydawnictwie, to się nazywa Lepsza Dykcja, jak ćwiczyć, by wyćwiczyć. Ona jest przeznaczona dla 16 do 18 roku życia, właściwie dla takich, co się w ogóle tym nie interesują, ale zaczynają się interesować, bo mi zależy na przykład prawo, seminarium duchowne, scena, śpiew. To właśnie to, jak ćwiczyć, by zdać, prawda? By nie pozbyć się bełkotu. Taki samouczek niewielki, 150 stron, taki właśnie nie, zachęcający, aczkolwiek edukacyjny, bo tłumaczę tam pewne zjawiska. Bezpośrednio do nich kieruję. Mam wyjść w przyszłym roku ta książeczka. Więc oczywiście. I wtedy są wyniki. Umysł jest plastyczny, no chociaż już są nawyki. Trzeba na przykład ingerencji w postaci podcięcia wędzidełka, skierować kogoś na podcięcie wędzidełka albo do ortodonty aparat. No i pracować cały czas nad motoryką, nad wszystkim, ale to lepiej wychodzi, jak jest się młodszym, mniej więcej do 25 roku życia. A jak się ma już po 40, to już się zupełnie innym językiem mówi. Sprawa akcentu na przykład.
A czy każdy, kto zacząłby ćwiczyć, załóżmy, że może po 25 roku życia, żeby było trudniej?
Cokolwiek. Zawsze mówię, cokolwiek będziesz robił w tym kierunku, to się zalicza, rozumiesz? Cokolwiek. Tylko żebyś wytrwał, bo to nie jest z poniedziałku na wtorek.
A miała Pani jeszcze jakieś takie przypadki, jak z tą dziewczyną, która w miesiąc tak obniżyła swój głos?
Nie, chyba nie, nie wiem. Ona, to znaczy mówiłam, pracowałam z nią nad tym, ale nie sądziłam, że... Wie Pani, zakwalifikowała się i słyszałam je potem w telewizji, bo mnie zawiadomiła, że ma właśnie audycję w telewizji, więc sobie otworzyłam i pomyślałam, tak, no tak, fajnie. Rzeczywiście obniżyła ten głos, z tym, że naprawdę ona trochę, wie Pani, umiała grać. Miała 2 lata nauki fortepianu, więc to nie było. Ona miała dobry słuch. Słuch bardzo ważny. Nic się nie zrobi bez tego. Myślę o muzycznym słuchu, nie wiem. Dobry słuch, no to bardzo ładnie. Praca w Akademii Muzycznej i w studiu, ale w Akademii Muzycznej, a praca, przepraszam, z logopedkami, to jest niebo a ziemia. Tak. Czy na uniwersytecie? Pomniałam też ze studentkami filologicznymi. No są albo ich nie ma, tam muszą być, rozumie Pani. W szkole artystycznej muszą mieć słuch. W muzycznej? W akademii muzycznej? Nie ma cudu. No znaczy są cuda, że ktoś bez słuchu, ale to już nie, poza szkołą.
A dla takiej osoby, która dopiero co zaczyna ćwiczyć dykcję, to ile taka osoba powinna ćwiczyć dziennie? I także codziennie na przykład przez 15 minut?
A, 15 do pół godziny. Do pół godziny, ale przede wszystkim motorykę trzeba wyćwiczyć. Czyli wargi, język, no ale to już trzeba mieć wskazówki, co z tym językiem zrobić. I to najlepiej byłoby zasięgnąć informacji od kogoś, kto się ukierunkowuje właśnie w stronę logopedii artystycznej.
A chciałam się zapytać o mowę z korkiem, czy Pani zdaniem...
Nie, broń Panie Boże, jebowanie, walczę cały czas z tym korkiem. Nie ma mowy z korkiem. Panie Ewo, po prostu... Ja owszem, czasami ćwiczyłam z korkiem, ale wtedy, żeby uwolnić język od żuchwy, bo jak robił ćwiczenia, to cała, a tu chodziło o to, żeby żuchwa była nieruchoma i żeby ten czubek języka powędrował do góry na gdzieś słowy i tam dokonywał tej ruchliwości swojej mobilności, natomiast odrywał się. To tylko wtedy na moment, ale broń Boże wyrazy czy całe zdania, ponieważ efekt będzie tragiczny, bo się blokuje samogłoski. Każda samogłoska ma inny otwór gębowy, powiedziałabym tak. Od 6 centymetrów według dawnych fonetyków, a 6 centymetrów, to za dużo moim zdaniem, ale do bardzo wąskiej na paznokieć i czy y. Praca języka tutaj i żuchwa przy samogłoskach. Jak ja ją unieruchomię, to nic z tego nie wyjdzie. Ja zamorduję po prostu te samogłoski. Nie wolno, a niestety. XIX wieku, ja mówię, XIX wiek ciągle się kłania. Są jeszcze ludzie, którzy na tym pracują.
A ćwiczenie z kolei z zaciśniętymi zębami, na przykład czytanie właśnie w taki sposób,
nie, czy to? Nie radzę, nie. Ja wiem, o co chodzi, żeby rozruszać usta i nie. No, tak jakby pani działała przeciwko sobie, nie radzę. Ja wiem, na czym to polega, tak.
A czy pani wciąż jeszcze ćwiczy dykcję?
Nie, już nie. Właściwie to się, to znaczy, no ta dziewczyna była w zeszłym roku jedna, ale nie, już nawet nie mam nawet na to ochoty. Nie mam na to ochoty, to już mi przeszło. Ostatnią książkę skończyłam w tym roku, 84 lata, dosyć. A poza tym ja to napisałam, ale kogo ja miałam na myśli? No miałam na myśli ludzi, którzy chcą być trochę inni. Ale to nie jest dla wszystkich. Napisałam tylko dla tych, zawsze pisałam dla wszystkich, którzy, nie, tylko dla tych, którzy wybierają kierunki humanistyczne. A ponieważ teraz wszędzie jest występ, prezentacja, prawda? No to właściwie dla wszystkich, ale to jest ukryte.
To były najpierw lalki, a później to słowo stało się tą pani pasją.
Lalki były, to znaczy lalki. Kolega powiedział, słuchaj, jest teatr lalkowy. A ja w życiu nie widziałam teatru lalkowego. Ale zawsze, widzi pani, w szkole, w moim liceum, to się mówiło, czytało się głośno. Ja byłam taka recytatorka klasowa, tak? Wie pani, że myśmy byli wysyłani młodzież na niedzielę do różnych PGR-ów na wsi i tam się akademia jakieś od tak bardzo polubiliśmy. To znaczy ja lubiłam i tak, ale to trzeba było na to zasłużyć. No i byłam taką recytatorką. No i kochałam to po prostu. I pomyślałam sobie, dobra, to ja sobie jednak spróbuję do tego teatrzu pójść. No i tam pani Gołębska, mistrzyni, przesłuchała mnie. Powiedziała, że nieźle pani mówi ten wtręt, Litwojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba za intent, tylko że ty dziś piękny człowiek i tak dalej. Może coś z tego będzie. Myślę sobie, no umiem mówić ten trend akurat. No i byłam zachwycona po tym lalkami od początku do końca. Bardzo szybko dostałam tego koziołka maturka. No potem trzeba było się przygotowywać do egzaminu. Zdawałam go w próbce w Krakowie. Praktyczny i teoretyczny z 5 przedmiotów. Historia sztuki, dramatu i tak dalej. Europejskiego, polskiego. Ale ponieważ ja czytałam, to z przyjemnością się nie wyuczyłam. No i te lalki były przez 18 lat. Były wyjazdy zagraniczne, były festiwale międzynarodowe, Bukareszt, była podróż na Kubie, gdzie grałam też po hiszpańsku, nagrane było wszystko. Tak, tak. No i potem mówię, no nie, miałam 40 lat. A myślałam sobie, Boże, gdyby się dostać do studia wakruszkowej, jak to znowu? I Ali Bumsz, którym wtedy byłam, powiedział, ja idę do Bedruszkowej. I Zbyszek Bogdański, był to reżyser, który pracował w Wybrzeżu, był dyrektorem potem miejskiego, pracował u Baduszkowej. Powiedział Baduszkowej, że jest taka dziewczyna, bo ona poszukiwała kogoś do dykcji, bo pan z Wybrzeża już miał tego dosyć. I wtedy ja poszłam na rozmowę z Bumszem. I ona mi zaproponowała. Ja mówię, pani dyrektor, ale ile godzin? Mamy 40. Jak 40? Przecież ja jestem aktorką miniatury. To pani się u mnie zwolni się z miniatury i pani da. Te same warunki, które pani ma w miniaturze, zostanie pani u mnie. A potem kazała być kierownikiem studii. O, to było wyzwanie. Było to ciężkie przeżycie. To każdy wie, kto pracował z dyrektorem Panówkową, ale mnie pani. Wielka kobieta. No i tak to zostało. I zrobiłam to, co ci pani, jak się bardzo czegoś chce, bardzo, to nagle to się staje.
Gość Radia Morse.